Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Instytucje kościelne coraz częściej przystępują do proekologicznych inicjatyw. Będziemy mówić o tym, jak system monitoringu zużycia energii czy wykorzystywanie powtórnie przetwarzanych materiałów przyczyniają się do wielomilionowych oszczędności. Przedstawimy też program pielgrzymki Benedykta XVI do Austrii. Następnie w ramach cyklu o papieskich uczelniach Wiecznego Miasta zaprezentujemy Instytut Polski. 3 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska.
W Watykanie podano do wiadomości szczegółowy program wizyty Benedykta XVI w Austrii. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 7-9 września i obejmie Wiedeń, Mariazell oraz położone nieopodal Wiednia opactwo cysterskie Heiligenkreuz. W stolicy Austrii papież spotka się z władzami, korpusem dyplomatycznym, wolontariuszami, a także odprawi niedzielną Eucharystię w katedrze świętego Szczepana. Wizyta w Mariazell związana z 850-leciem tego maryjnego sanktuarium obejmie cały drugi dzień pielgrzymki, 8 września. Benedykt XVI odprawi tam mszę świętą, spotka się z austriackim episkopatem oraz poprowadzi uroczyste nieszpory z udziałem duchowieństwa, osób zakonnych i seminarzystów. Ponadto program papieskiej wizyty przewiduje modlitwę przed figurą Matki Bożej na wiedeńskim placu Am Hof, chwilę refleksji przed pomnikiem austriackich ofiar Holokaustu oraz przemówienie w opactwie Heiligenkreuz, gdzie czczone są relikwie Krzyża Świętego.
Proekologiczne inicjatywy, do których ostatnio przystąpił m.in. Watykan, znajdują oddźwięk także gdzie indziej w świecie katolickim. Na budynkach jezuickiego Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie panele słoneczne zamontowano już na początku lat 80. ubiegłego wieku jako jeden z najstarszych projektów tego typu w USA, zresztą działający do dziś. Obecnie cały kampus uczelniany jest objęty całodziennym systemem monitoringu zużycia energii. Podobne inicjatywy podjęła inna jezuicka uczelnia w tym kraju, Boston College. Dzięki temu udało się zaoszczędzić w ciągu ubiegłego roku ponad $1 000 000. Do programów ochrony przyrody włączeni są też studenci, a jako hasło akcji służy powiedzenie świętego Ignacego Loyoli, brzmiące nieco paradoksalnie w tym kontekście: idźcie rzucić ogień na ziemię, jak dopowiadają sami studenci Boston College, ale nie zapomnijcie przedtem zgasić światła.
Podobne inicjatywy mają miejsce w innych katolickich uczelniach USA. Prowadzony przez szarytki St. Xavier University otrzymał ostatnio tak zwaną złotą odznakę LEED za najbardziej ekologiczny projekt budynku USA, jaki otwarto w kampusie tej uczelni w Chicago. W Archer Roblof Hall, bo o nim mowa, wykorzystano wykładziny pochodzące z powtórnego przetworzenia tworzyw sztucznych. Na dachu budynku umieszczono specjalny zielony ogród wykorzystujący wodę deszczową, a wnętrze jest wentylowane w zależności od stężenia dwutlenku węgla w poszczególnych pomieszczeniach.
Jak podaje agencja CNS, tego rodzaju inicjatywy wytworzyły wśród katolickich uczelni USA rodzaj ekologicznego współzawodnictwa. Władze Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku zamierzają w ciągu 10 lat ograniczyć o 1/3 emisję dwutlenku węgla. Zresztą już na tej jezuickiej uczelni działa energooszczędne oświetlenie oraz komputerowy system kontroli zużycia energii. Zorganizowano ponadto autobusową komunikację między obu kampusami uniwersytetu.
Niestety proekologiczne inicjatywy także kosztują i to niemało. Nie zraża to jednak katolickich instytucji. Krajowa Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Australii postanowiła włączyć się do ruchu na rzecz redukcji dwutlenku węgla, proponując zgromadzeniom kupowanie wyłącznie samochodów o tak zwanym napędzie hybrydowym. Pojazdy takie rzeczywiście emitują mniej spalin, jednak kosztują prawie 2 razy więcej niż tradycyjne. Tym niemniej zdaniem australijskich zakonników i zakonnic to kwestia negocjacji. Przy zakupach hurtowych cena byłaby niższa, a poza tym trzeba przekonać producentów, że również im powinno zależeć na obecności ich produktów na ulicach. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Australii pośredniczy także w zakupach większych ilości paneli słonecznych do podgrzewania wody, które montowane są na dachach klasztorów i kolegiów.
papieskie uczelnie Wiecznego Miasta.
Mam to szczęście mieszkać w Instytucie Polskim. Jest to dom, w którym przede wszystkim spotyka się, możemy powiedzieć, miniaturka Polski na ziemi włoskiej. Ksiądz Wojciech Tarasiuk, diecezja drohiczyńska. Księża mieszkający w instytucie reprezentują prawie wszystkie diecezje w Polsce. Jest to ogromny walor, o którym nie należy zapominać. Jest to okazja przede wszystkim do spotkania się, do poznania, do wymiany różnego rodzaju doświadczeń, ale także do poznania tradycji pobożnościowych i nie tylko obecnych na terenie całej Polski we wszystkich diecezjach.
Jeśli chodzi o nasz instytut, to trzeba powiedzieć, że początki jego pomysłu sięgają 1908 roku, kiedy to obecnie święty biskup Józef Sebastian Pelczar postanowił założyć placówkę polską w Rzymie. Ksiądz Grzegorz Kaszak, rektor Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie. Jedna już istniała, to było Kolegium Polskie, jednakże Kolegium Polskie było dla kleryków. Biskup chciał, żeby była placówka polska w Rzymie dla księży Polaków. Podjął starania, by kolegium przyjmowało księży, te starania niestety się nie powiodły. Wówczas postanowił założyć dom, który by służył księżom przybywającym z Polski. Rzecz ciekawa, zwróćmy uwagę na daty. Jest 1908 rok, gdzie mamy dokumenty, że taki pomysł się zrodził. W 1909 roku udaje się biskup Józef Sebastian Pelczar na audiencję do papieża Piusa X. I wówczas wśród licznych spraw, które porusza, podjął także sprawę placówki polskiej w Rzymie, placówki dla księży przybywających z Polski. Polska nie istnieje na mapie Europy, jest pod rozbiorami. On już ma tą wizję, ażeby księża polscy z tych trzech rozbiorów tutaj przybywali. Ażeby mieli zagwarantowane lokum, miejsce, gdzie będą mogli mieszkać po to, ażeby studiować. Idea kolejna biskupa to była też taka, ażeby ci księża, którzy tutaj z tych trzech różnych zaborów przybędą, żeby mogli się spotykać i żeby to służyło jednoczeniu duchowieństwa polskiego. I z tymi pomysłami udaje się do papieża i prosi o pozwolenie, o błogosławieństwo na otwarcie takiej placówki. I papież wówczas odręcznie udziela swojego błogosławieństwa. To jest 13 maja dokładnie 1909 roku. Pius X wyraża zgodę na powstanie polskiej placówki dla księży polskich. I wówczas biskup Pelczar rozsyła te faksymil tego odręcznego błogosławieństwa papieża, na którym się zgadza, błogosławi tej inicjatywie, ażeby powstała placówka polska. Miało to też posłużyć niejako potwierdzeniu tej idei, tego pomysłu, że jest on dobry, że papież wyraził zgodę, bowiem nie było łatwo, dlatego że mocarstwa, które zarządzały ziemiami polskimi, które przyczyniły się do rozbiorów, różnie podchodziły do tego pomysłu, do tej inicjatywy. Rosja na przykład bardzo się sprzeciwiała i robiła wszystko, aby taka placówka nie powstała. Ona widziała w tym pomyśle biskupa Józefa Pelczara niebezpieczeństwo, zagrożenie dla siebie. Jednakże dzięki właśnie tej inicjatywie biskupa Józefa i błogosławieństwu papieża udało się w 1910 roku kupić dom polski w dzielnicy Prati, dzielnicy, która była mało zamieszkana. Był stojący dom pochodzący z 1887 roku i biskupi polscy, zwłaszcza biskup Józef Pelczar i ówczesny arcybiskup lwowski, Wilczewski, postanowili kupić ten dom. Trzeba też nadmienić, że przy zakupie pomagał ówczesny ksiądz prałacka Piecha, późniejszy kardynał, arcybiskup Krakowa, więc środowisko polskie bardzo się zjednoczyło, zbierało fundusze na to, ażeby ten dom mógł powstać. Cele, tak jak już wspomniałem, pierwsze to jest zagwarantować księżom polskim miejsce, aby mogli mieszkać i dzięki temu studiować na różnych uniwersytetach papieskich, zdobywać wiedzę. Drugi cel to było też nawiązanie bliższej łączności ze Stolicą Świętą. Pomoc biskupom, którzy udają się z wizytą ad limina. To były te ogólne cele. Trzeba pamiętać, że jest to rok 1910, więc były trudności, więc rektorzy Instytutu Polskiego pomagali biskupom polskim w załatwianiu różnych spraw na Watykanie. I to było bardzo pomocne. Później przychodzą czasy, kiedy Polska odzyskuje niepodległość. Tych studentów jest różnie, kilkanaście, dwudziestu przybywających z Polski tutaj do naszego domu. Wojna to taki trudny czas dla naszej placówki, ale przetrwała ona, została nadal w rękach polskich i przychodzą czasy powojenne. Instytut Polski otwiera swoje podwoje dla księży przybywających zarówno z Polski, jak i z zagranicy Polaków. Wielu było takich, którzy przeszli szlak z armią Andersa na przykład. Także mamy księży, którzy studiują i dalej placówka, Instytut Polski służy biskupom, którzy się udają do Rzymu, rektorzy nadal pomagają. Pamiętajmy o tym, że nie ma nuncjusza, są czasy trudne, więc rektorzy nadal pomagają w tych kontaktach między biskupami polskimi, między Kościołem Polskim a Watykanem. Trzeba powiedzieć też, że Instytut odegrał bardzo ważną rolę w czasach powojennych, kiedy to był przygotowany z inicjatywy kardynała Wyszyńskiego list biskupów polskich do biskupów niemieckich o przebaczeniu. Spotkania nieformalne, w których uczestniczył też m.in. Karol Wojtyła, odbywały się w Instytucie Polskim. Tam spotykali się biskupi polscy, biskupi niemieccy, biskupi, którzy przyjeżdżali mieć większą swobodę z Polski, ażeby pewne sprawy przedyskutować. Instytut też służył jako miejsce spotkań wówczas, kiedy przygotowywano pewne dokumenty dotyczące późniejszej ewentualnej umowy z władzami komunistycznymi. To również w Instytucie Polskim odbywały się te spotkania, gdzie biskupi polscy z przedstawicielami Watykanu mogli pewne sprawy przedyskutować, rozważyć, zastanowić się w spokoju. Także Instytut Polski cały czas jest wierny idei założyciela. Księża studenci, których obecnie mamy około 65, pochodzących niemal z całej Polski, studiujących na różnych uniwersytetach, znajdują w naszym domu możliwość zamieszkania, a także możliwość dalszej formacji kapłańskiej. Przybywają, powiedziałbym, w sposób ciągły goście, to są biskupi z Polski, księża, którzy udają się z pielgrzymką, czy też mają różnego rodzaju sprawy do załatwienia na Watykanie, uczestniczą w różnych spotkaniach organizowanych przez Stolicę Świętą. Czyli jesteśmy wierni prawie po 100 latach idei założyciela świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Księża, którzy przybywają do Rzymu, aby studiować, aby zdobywać, pogłębiać swoją wiedzę teologiczną, prawniczą, później po powrocie ich ten potencjał naukowy, wiedza, formacja wykorzystywane dla dobra Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego i zajmują różnego rodzaju stanowiska. Mamy wśród księży, którzy mieszkali w naszym instytucie, także biskupów, arcybiskupów, chociażby kardynał Józef Glew, prymas Polski, to jest były mieszkaniec instytutu. Obecny nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Józef Kowalczyk, również mieszkał w naszym instytucie. I wielu innych biskupów, czy też profesorów są wśród naszych byłych księży studenci, ci, którzy zostali rektorami seminariów w poszczególnych diecezjach, ci, którzy obecnie pracują w sądach diecezjalnych, bądź też ci, którzy zajmują ważne stanowiska w kuriach diecezji polskich. I był taki zwyczaj, że zawsze kardynał Stefan Wyszyński zatrzymywał się w Instytucie Polskim. I ta tradycja została i obecnie kardynał prymas Józef Glemp również zatrzymuje się w Instytucie. Ponadto korzysta z naszej gościny kardynał Henryk Gulbinowicz, a także po śmierci papieża zwrócił się do nas z prośbą, czy nie mógłby się zatrzymywać, kardynał Jaworski z Lwowa. Także my jesteśmy zaszczyceni, a jednocześnie to świadczy o tym, jak ważna jest ta placówka i że pozostała wierna po prostu tym ideałom i w ten sposób, udzielając gościny, pomocy kardynałom, arcybiskupom i biskupom polskim, służy po prostu Kościołowi polskiemu.
Instytut Polski jest instytucją formacyjną, kulturalną, ale także, a może przede wszystkim, jest też domem formacyjnym, jeśli chodzi o pewnego rodzaju duchowość. Kultywujemy w instytucie wszystkie tradycje, te najlepsze polskie tradycje, jeśli chodzi o nabożeństwa. Mamy możliwość przeżywania rekolekcji wielkopostnych, mamy możliwość uczestnictwa w nabożeństwach majowych, czerwcowych, w Wielkim Poście Gorzkie Żale. To są te momenty życia wspólnotowego, które integrują, które pomagają także stanąć przed Panem w świetle prawdy, prosić o te wszystkie łaski, które są potrzebne każdemu z nas w czasie studiów, a jednocześnie przygotowując się do pracy dla Kościoła powszechnego, a w sposób szczególny dla Kościoła w Polsce. Chciałbym podkreślić również, że księża mieszkający w instytucie mają możliwość także poznania pracy w innych zupełnie wymiarach, chociażby pracy na typowej parafii włoskiej. To też jest ten wymiar pobytu tutaj, o którym nie należy zapominać. To są także przyjaźnie, które się zawiązują. To są także możliwości później spotykania się z tymi ludźmi, z którymi pracujemy, zapraszania ich do Polski, do zwiedzenia, do modlenia się w naszych sanktuariach. I są to ludzie, którzy są bardzo wdzięczni właśnie za możliwość tego rodzaju przeżycia duchowego, kiedy razem wyjeżdżamy na pielgrzymki. Miałem to szczęście uczestniczyć w takiej pielgrzymce razem z moimi studentami z Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. To była grupa 30-osobowa, pojechaliśmy do Polski śladami Jana Pawła II. Była to inicjatywa samych studentów. Oczywiście mogłem tylko tej inicjatywie przyklasnąć, ciesząc się z tego, że taka inicjatywa padła. I było to przeżycie ogromne. Ja, który byłem w Częstochowie, Krakowie, Wadowicach, innych miejscach w Polsce po kilkanaście czy kilkadziesiąt razy, mogłem jeszcze raz przeżyć pobyt w tych miejscach, patrząc na to, jak to przeżywają moi koledzy, koleżanki, którzy reprezentowali cztery kontynenty.
Warto jeszcze wspomnieć, że jednym z wielkich przyjaciół Instytutu Polskiego, który nosił w sercu rzeczywiście formację, wychowanie i kształtowanie do świętości kapłana polskiego, to był Jan Paweł II. On zawsze o nas pamiętał. Nasz instytut udzielił mu także gościny. To było w czasach Soboru Watykańskiego II i o tym kiedyś podczas jednej z audiencji Ojciec Święty mi to przypomniał. Mówi, a ja byłem tam kiedyś podczas Soboru, mieszkałem wówczas jako arcybiskup krakowski i odwiedził nasz dom w 1980 roku podczas także wizyty księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i przemawiając podkreślił, że właśnie przybywa tutaj, ażeby spłacić ten dług, który kiedyś zaciągnął. To było bardzo miłe. Ojciec Święty zawsze o nas pamiętał, nas wspierał. Był taki zwyczaj, że na początku roku chodziliśmy na tak zwane kolędowanie do Ojca Świętego. Były to bardzo miłe spotkania, gdzie razem śpiewaliśmy, gdzie można było zażartować, osobiście spotkać się z wielkim naszym rodakiem.
Innym wymiarem życia wspólnotowego w Instytucie Polskim jest także czas wolny, który oczywiście mamy i możemy go spędzać także wspólnotowo, uczestnicząc w różnego rodzaju rozgrywkach. Mamy wśród nas prawie że zawodowych piłkarzy, dwóch kolegów uczestniczy w rozgrywkach Clericus Cups. Życzymy im oczywiście i kibicujemy im jak najlepiej.
Ważną rolę w życiu naszej wspólnoty Papieskiego Instytutu Polskiego odgrywają siostry służebniczki wielkopolskie, które z ogromnym poświęceniem służą księżom przebywającym w naszym domu, zarówno studentom, jak i gościom. Pomagają w prowadzeniu tego domu. I trzeba też wspomnieć, że dzięki nim właśnie w tych trudnych czasach wojennych dom został w rękach polskich, ponieważ one nigdy nie opuściły tej polskiej placówki. One już są 70 lat w Rzymie, w naszym domu. I wiernie służą z ogromnym poświęceniem księżom polskim. Należy również wspomnieć z ogromną wdzięcznością o braciach Serca Jezusowego, którzy również pracują w naszym domu, również z wielkim oddaniem pomagają księżom studentom i księżom gościom. Wspomniałem już o tym, że gro naszych księży studentów po ukończeniu studiów wraca do Polski, gdzie powierzone im są ważne funkcje i zadania w Kościele Polskim. Jednakże zdarza się, że Stolica Święta prosi poszczególnych biskupów, ażeby księża, którzy mieszkali w instytucie, ukończyli studia, podjęli pracę na rzecz Kościoła Powszechnego, aby stali się bliskimi współpracownikami Ojca Świętego i mamy też wśród naszych absolwentów księży, którzy podejmują pracę w różnego rodzaju dykasteriach watykańskich.
Audycją księdza Bogdana Leśniaka o Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie kończymy nasz piątkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.